Umiłowani w Chrystusie braterstwo, pokój wam. Chciałbym na początku przekazać pozdrowienia od zboru, którego jestem członkiem. Bracia, siostry, którzy od pewnego czasu wiedzieli, że jest konwencja w Budziarzach, chociaż w pewnej liczbie są tu między nami, ale krakowski zbór jest dużym zborem i zawsze dużo osób zostaje na miejscu. Niemniej bracia i siostry zawsze pamiętają o takich społecznościach jak dzisiaj, tutaj w Budziarzach. Ich życzeniem było, aby przywieźć dla was wszystkich życzenia obfitych pańskich błogosławieństw. Drodzy braterstwo, kiedy brat Józef zasygnalizował mi, iż mam służyć na konwencji w Budziarzach, wstępnie wspomniał, że było życzeniem braci, aby był to wykład doktrynalny. Rzeczywiście, w ten sposób chciałem do tego tematu się przygotować. Miałem na myśli proroctwo Izajasza, rozdział 66, ale będę mówił o czymś innym. Czasami sięgamy do Pisma Świętego, aby wspólnie znaleźć w nim pociechę, może odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. I tak jak brat Józef wspomniał, księga Joba jest taką szczególną księgą, gdzie w doświadczeniach, które przeżył Job, można znaleźć wiele odpowiedzi na pytania, które również czasami sobie sami stawiamy. Za podstawę naszych obecnych rozważań posłużą nam dwa wersety, motto naszego tematu. Rozdział 10 Księgi Joba, werset 1 i 2. Obrzydło mi życie, to też puszczę wodze mojej skardze i będę mówił w goryczy mojej duszy. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie. Objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. I drodzy braterstwo, gdybym miał nazwać nasz dzisiejszy temat rozważania na podstawie tych dwóch wersetów biblijnych, nazwałbym go tak. Objaw mi, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Słowa, które wypowiedział mąż Boży Ijob, któremu sam Bóg Najwyższy wydał wspaniałe świadectwo. Bo kiedy otworzymy tą księgę, pierwszy rozdział, pierwsze wersety, to w 8 wersecie czytamy, że Bóg powiada, że nie ma mu równego na ziemi. Albowiem mąż to nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. Apostoł święty Jakub również w swoim liście wskaże na tego męża Bożego i powie, że mąż Boży Ijob winien być dla nas przykładem wytrwałości, a ponadto dowodem, jak wielce litościwym i miłosiernym jest Pan. Bo nam dzisiaj dane jest oglądać zakończenie, które zgotował mu Bóg. Czytamy przecież, że Pan zmienił los Joba. i rozmnożył Jobowi w dwójnasób wszystko, co utracił. Tak wielce miłościwym jest Pan. Doświadcza, ale i nagradza. Rzeczywiście, wspaniała postać, jeden z wielkich bohaterów wiary, wspaniałe biblijne świadectwo. Nie masz mu równego na ziemi. Drodzy braterstwo, gdyby do nas ktoś, o którym bylibyśmy przekonani, że ma Pańskiego Ducha, w ten sposób powiedział o naszym zborze, o naszym domu, o nas samych. A jednak z Pańskiego przyzwolenia doświadczył w swoim życiu Job ciężkiego utrapienia. Sabejczycy zabrali mu woły i oślice. Chaldejczycy wielbłądy. Ogień, który spadł z nieba, spalił czodę i sługi. A gwałtowny wicher uderzył na cztery węgły domu, w którym jego synowie i córki jedli, pili wino i wszyscy zginęli. I wreszcie na koniec sam Job został dotknięty złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Także wziął Job sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I nawet ta istota, która winna mu pomóc w każdej niedoli, odważyła się wypowiedzieć słowa: złorzecz Bogu, a umrzesz. Czyż taką więc miała być nagroda za bogobojne i prawe życie tego człowieka, który całym swoim sercem, domem starał się służyć Bogu? Jakże trudno Jobowi było zrozumieć, dlaczego Pan tak bardzo go doświadcza. Czyż możemy się więc dziwić, po ludzku mówię, że nadszedł dzień, kiedy z uciśnionego serca Job zawołał do Boga: objaw mi, Boże, objaw, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Umiłowani braterstwo, od tamtych wydarzeń minęły tysiące lat, ale pytanie, które wówczas Job zadał Bogu, powraca echem aż po dzień dzisiejszy. Albowiem, drodzy braterstwo, utrapienia losu doświadcza każdy człowiek. Tak ten, który jako dziecko gniewu żyje bez Boga, bez Chrystusa na świecie, obcy przymierzom zawierającą obietnicę. Ale także i ten, który wziął ducha synostwa, w którym wołamy Abba, to jest Ojcze. Bo Pismo Święte uczy nas i święty Paweł apostoł tutaj nie zostawia żadnej wątpliwości, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A Bóg, deszcz, błogosławieństwa deszcz spuszcza i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych. I drodzy braterstwo, chociaż każdy z nas, który przystąpił do ołtarza Pańskiego, jest świadomy mocy palącego się na nim ognia. Bo Jezus powiedział, że jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. niechaj weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Taką jest droga za Chrystusem. A święty Piotr apostoł, jak gdyby kontynuując myśl samego mistrza, powiada: najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Chyba że ktoś cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Pamiętamy te słowa z pierwszego listu Piotra Świętego Apostoła, rozdział 4, a werset 12. Ale chociaż jesteśmy świadomi i staramy się zrozumieć, dlaczego pali ten ogień, to, drodzy braterstwo, jakże często jako ludzie powtarzamy za Jobem: objaw mi, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Zapytujemy, kiedy doświadczają nas choroby, utrapienia, kiedy śmierć otwiera podwoje naszych domów, kiedy odchodzi bliska nam osoba. Staram się zrozumieć, skąd to doświadczenie. W jaki sposób Bóg objawia w ten sposób swoją wolę. A przecież w naszym mniemaniu na co dzień staramy się wypełniać zawarte z Bogiem przymierze przy ofierze. A przecież w naszym zrozumieniu ja i dom mój na co dzień staramy się służyć Bogu. Objaw mi, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Wołamy tak, kiedy przychodzą różnorodne doświadczenia. Te z zewnątrz, bo Jezus mówił, że będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. A nie jest uczeń ponad mistrza swego. Bywamy też doświadczeni od wewnątrz, bo sam Jezus powiedział tak: przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką i synową z jej teściową. Tak staną się wrogami człowieka domownicy jego. Domownicy to znaczy ci, którzy są połączeni więzami krwi, ale także i ci, którzy są połączeni więzami wiary. Bo apostoł święty Paweł powiada, że są tacy, którzy są domownikami wiary. A więc doświadczenia, uciski, wołanie o pomoc, utrapieniu do Boga, gorące modlitwy, które każdodziennie zanosimy przed tron ojcowski. Z rana, z wieczora, a może czasami całą noc, kiedy otwierając swe serca zapytujemy: Panie, dlaczego? A Bóg nie zawsze odpowiada na nasze pytania. Może jest i tak, jak uczy święty Jakub, że prosimy, a nie otrzymujemy, albowiem źle prosimy, zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. Ale nie zawsze tak jest.
czasami rzeczywiście, szczerze, w przekonaniu, że prosimy o objawienie woli Bożej, zanosimy przed ojcowski tron modlitwy i błagania. A Bóg jakoby nie odpowiadał. Objaw mi Boże, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Umiłowani w Chrystusie braterstwo, nie na wszystkie pytania w tym życiu znajdziemy odpowiedź. Są rzeczy, i tego musimy być świadomi, które do końca pozostaną niezgłębione dla umysłu niedoskonałego człowieka. Wydarzenia, które do końca dla nas z tej strony zasłony pozostaną niezrozumiałe. Ale kiedyś, kiedy, jak mówi święty Jan Apostoł, kiedy się objawi, czym będziemy, kiedy ujrzymy go twarzą w twarz, wówczas zapytamy, a on nam powie. Poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania, na które dzisiaj tak trudno nam odpowiedzieć. I pewnie wówczas, jak Job, wykrzykniemy przed Panem: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Księga Joba, 42 rozdział, wersety 2 i 3. Tak umiłowani będzie, ale są rzeczy, są pytania, na które i z tej strony zasłony potrafimy znaleźć odpowiedź. Bo nie wszystko jest przed nami zakryte. Apostoł święty Paweł powiada, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. A więc dostarcza nam wielu rad i wskazówek, nieprzemijającej wartości przykładów, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Objaw więc, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Pisał święty Piotr Apostoł. Pierwszy z Piotra, pierwszy rozdział, wersety 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I drodzy braterstwo, w tych słowach świętego Piotra Apostoła odnajdujemy odpowiedź na wiele pytań, jakie w naszym życiu tworzą niezrozumiałe, jak nam się często wydaje, wydarzenia, okoliczności albo wypadki. Wypróbowanie albo doświadczenie wiary waszej. Tak. Doświadczenia, które są naszym udziałem, hartują naszą wiarę. Sprawiają, że jak powiada święty Piotr apostoł, z biegiem czasu staje się ona cenniejsza niż złoto. W ogniu wypróbowane. W taki sposób Bóg doświadczył wiarę Abrahama, duchowego ojca naszej wiary. I to nie raz, nie dwa, ale Pismo Święte wspomina kilka przypadków, kiedy Bóg Najwyższy doświadczał wiary Abrahama. W liście do Żydów w 11 rozdziale, w wersetach 8 i 9, apostoł święty Paweł, kiedy kreśli życie tego męża Bożego, to zaczął tak. Przez wiarę usłuchał Abraham, kiedy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. To było doświadczenie wiary Abrahama, tej iskry wiary, którą miał w swoim sercu. Bo przecież Tara, jego ojciec, służył obcym bogom. A Abraham, do którego Bóg się odezwał, opuścił swoją ziemię, opuścił swój lud, a udał się za głosem tajemniczego Boga, który wołał wynić. To było doświadczenie wiary. Ale widać, upodobało się Bogu, aby tego człowieka, na którego my dzisiaj patrzymy i czasami może nie do końca rozumiemy głębię jego wiary. Tak jak patrzymy na Jezusa, o którym mamy powiedziane, że był światłością tutaj ziemi. Ale tego świecącego światła nie zawsze jesteśmy znieść blask jego mocy. I mrużymy oczy. I tak samo, kiedy patrzymy na Abrahama, nie do końca potrafimy zrozumieć, w czym tkwiła głębia i potęga jego wiary. W liście do Rzymian święty Paweł apostoł w 4 rozdziale pisze o innym wydarzeniu. Werset 19 i werset 20. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnice Boże. 25 lat wcześniej, kiedy Bóg rozmawia z Abrahamem, jest wieczór i skarży się Abraham. Oto moje dni dobiegają końca. Oto ktoś tam z Damaszku będzie dziedzicem moich dóbr. Nie tak, Abrahamie. Spójrz na niebo. Zobacz, jak liczne są gwiazdy. Tak liczne będzie potomstwo twoje. Ono wyjdzie z twoich biodr. Ale czekał Abraham 25 lat. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje i widział obumarłe łonosary swojej żony. I nie dość było Bogu. Widać, nie dość było, aby Abraham doświadczył swoją wiarę. Trzeba było, aby jeszcze przed Abrahamem na drodze jego życia stanęła Góra Moria. W liście do Żydów w 11 rozdziale święty Paweł apostoł pisze tak. Przez wiarę przyniósł na ofiarę Izaaka, kiedy był wystawiony na próbę. Bóg doświadczał wiarę Abrahama aż dotąd, aby okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. I ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Ten, do którego powiedziano, że od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. Abraham, ojciec naszej wiary. Ale zapytujemy w tym miejscu, dlaczego Bogu się podobało? Dlaczego święty Piotr apostoł, będąc pod natchnieniem Pańskiego Ducha, mówi o doświadczeniu albo wypróbowaniu wiary? Dlaczego? Apostoł święty Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów, a w 6 wersecie napisał tak. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc umiłowani, apostoł święty Paweł poucza nas, że wiara jest podstawą zbliżenia się do Boga. Tak w tym wieku, kiedy postępujemy wiarą, a nie widzeniem, ale także i w wieku przyszłym. Dziwne, prawda? Są czasami wśród braci dyskusje, czy wiara będzie potrzebna w wieku tysiąclecia. Wiek tysiąclecia to będzie wiek widzenia, prawda? Tak ciągle powtarzamy, bo takie są świadectwa Pisma Świętego. Ale święty Paweł apostoł powiada, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Ograniczał w czasie. Drodzy braterstwo, trzeba będzie rozwijać wiarę, ale inny odcień wiary, ten odcień, o którym autor wykładów Pisma Świętego w jednym z artykułów, to jest artykuł Rozwój charakteru przez doświadczenia, zamieszczony w Straży w roku 1961, na stronicy 23, będzie nazywał serdecznym spoleganiem na Bogu. I powie, że tak, to też jest wiara, ale jej inny odcień, prawda? Serdeczne spoleganie, które każdy człowiek będzie musiał w sobie rozwijać, o ile będzie się chciał jednać z Bogiem. A więc wiara, która jest podstawą zbliżenia się do Boga. Dalej, w liście do Galacjan, w rozdziale 3, a w wersetach 6 i 9, święty Paweł apostoł poucza nas, że w obecnym wieku przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia, a my dodamy do żywota. Trzeci rozdział, wersety 6-9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I może trudno byłoby nam zrozumieć, jaką myśl chciał święty Paweł apostoł w tym miejscu przekazać, gdyby nie zapis innego listu do Rzymian, rozdział 4, a werset 16, gdzie święty Paweł apostoł, kreśląc błogosławieństwo, które stało się udziałem Abrahama, a później tych, których on jest duchowym ojcem, powie tak: jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. I drodzy braterstwo, ta zadziwiająca oferta ma miejsce wyłącznie w wieku Ewangelii. Takiej propozycji pojednania z Bogiem nie było wcześniej, już więcej nie będzie. Owszem, Abraham, inni mężowie Starego Testamentu uwierzyli Bogu. Mamy zapisane, że poczytano im to za sprawiedliwość, czyli zostali usprawiedliwieni przed obliczem Boga, ale nie do żywota. Zostali usprawiedliwieni do mniejszej albo większej przyjaźni z Bogiem. O Abrahamie mamy powiedziane, że był on nazwany przyjacielem samego Boga. Usprawiedliwienie do żywota jest jedną rzeczą, a usprawiedliwienie do społeczności z Bogiem jest rzeczą drugą. Trzecią myślą, o której chciałem wspomnieć, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego doświadczenie wiary naszej. Zapis listu świętego Pawła apostoła do Filipensów, rozdział 4, a werset 13, gdzie święty Paweł apostoł poucza nas, że doświadczenie wiary uczy spolegać nas na Bogu i na orędowniku naszego wyznania, którym jest Jezus Chrystus. Czytamy zapis 4 rozdziału, werset 13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Albo jak powie inne tłumaczenie, posila, to jest w Chrystusie Jezusie. I drodzy braterstwo, jest bardzo znaczącym faktem, że o doświadczeniu wiary pisał święty Piotr apostoł. To przecież jego słowa cytowaliśmy na początku. Doświadczenie wiary, wypróbowanie wiary, która ma się okazać cenniejsza niż złoto w ogniu doświadczone. Ten Piotr apostoł, który w swoim życiu przeżył tak ogromny dramat, czyż nie wierzył Bogu? Czyż nie zaufał Chrystusowi? Czyż jest Chrystus, Syn Boga żywego, To były słowa świętego Piotra apostoła. Ale drodzy braterstwo, był czas w jego życiu, kiedy własne siły, przekonanie o własnych możliwościach wzięły górę nad słowa, które później powiedział święty Paweł apostoł. Że wszystko mogę, ale w Chrystusie Jezusie, który mnie posila. Piotrze, zanim kur zapieje, po trzykroć się mnie zaprzesz. Dramat człowieka, któremu wydawało się, że żadna siła tu na ziemi nie będzie skłonna oddzielić go od swego mistrza. On tak był przekonany, tak głęboko wierzył, że on, Piotr, ta skała niezłomna, nic ją nie skruszy. Zapiał kur i Chrystus Pan spojrzał na Piotra. I drodzy braterstwo, tak też jest w naszym życiu, że kiedy los się do nas uśmiecha, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, kiedy spotyka nas powodzenie w szkole, w domu, w pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, kiedy choroby nas omijają, jakoś zapominamy czasami o tej apostolskiej przestrodze, że wszystko mogę. Owszem, ale w Chrystusie, który mnie posila. Że czasami tak jak cielesny naród izraelski, że tak czasami zdarza się w naszym życiu. Bo prorok Ozeasz napisał tak, że im więcej miał owocu, to jest boskich błogosławieństw, tym więcej budował ołtarzy, a im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. I dlatego Bóg doświadczał jego wiarę. I dlatego Bóg uczył spolegać ten naród na mocy jego siły, pańskiej siły, boskiej opatrzności, na pańskim przykazaniu i zsyłał na odstępczy naród upokarzające karanie. Dlatego, mając to wszystko na uwadze, weselmy się, pomimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywamy różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara nasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ale pytanie ciągle powraca. Objaw więc, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Pisał święty Paweł apostoł, list do Żydów, 12 rozdział, wersety 5 do 11. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszczę każdego syna, którego przyjmuję. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc, drodzy braterstwo, apostoł święty Paweł pisze o karaniu, jakie przychodzi na nas od obliczności pańskiej. W jednym celu, aby w nas wykształtować osobowość, charakter właściwy dziecku Bożemu. Być prawdziwym dzieckiem Bożym. Tym dzieckiem, o którym w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 29 wersecie święty Paweł apostoł napisał tak. Albowiem tych, których przedtem znał, Bóg przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. To znaczy być podobni do Chrystusa Pana, naszego Mistrza. Święty Piotr apostoł sięga do obrazu i zestawia Kościół Chrystusowy ze świątynią Boga żywego, jaką swego czasu wzniósł król Salomon. W pierwszym liście świętego Piotra, w 2 rozdziale, a 5 wersecie czytamy takie słowa. I wy sami, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy. Drodzy braterstwo, w obrazie świątynię budowano z kamieni gotowych, przyciosanych w kamieniołomach, tak i w czasie budowy świątyni nie było w niej słychać młotów ani siekier. W ogóle żadnego żelaznego narzędzia. I drodzy braterstwo, tak też jest poza obrazie. Żywe kamienie świątyni pańskiej są przygotowywane, są obciosywane w tym życiu z tej strony zasłony w wieku Ewangelii, nie w przyszłości. Kiedy dostąpią przemiany bez potrzeby dodatkowej obróbki mają znaleźć swe właściwe miejsce pod zasłoną. W 5 tomie na stronicy 266 oraz 267 autor wykładów Pisma Świętego napisał tak. Rozpoznajemy teraz naszą własną szorstkość, naszą niezgodność ze szlachetnymi liniami świątyni nakreślonych przez jej wierzchni kamień. Łatwo możemy pojąć, że potrzeba nam koniecznie dużo ociosania i wypolerowania. jeżeli mamy nadawać się do zajęcia miejsca w tej świątyni, do której z łaski Boga staramy się dostać. Dlatego ci, co przekonali się, że nie otrzymują uderzeń młota i dłuta z Pańskiej ręki, mogą być pewni, że brak im jest tego świadectwa, które musi stwierdzać, że Duch Boży przez Słowo Boże przychodzi do wszystkich żywych kamieni w Jego świątyni. Pamiętajmy, że tych uderzeń nie uniknął nawet wielki wierzchni kamień. Jeżeli opatrzność boska nie wyznacza nam wąskiej ścieżki z pewną ilością trudności, przeciwności, jeśli pozwala nam po prostu spoczywać bez żadnych cierpień, doświadczeń, to możemy być pewni, że Bóg nie odnosi się do nas jako do żywych kamieni, które mają utworzyć Jego świątynię, jako do synów, a to dlatego, że brak nam świadectwa naszego przyjęcia i przygotowania. Ktoś kiedyś, kiedy zastanawiał się nad tym, w jaki sposób budowano Pańską świątynię, a był tam na miejscu w Jeruzalem, napisał taki komentarz. Pod starą częścią Jerozolimy znajduje się rodzaj groty o licznych i szerokich rozgałęzieniach, z której z czasów Salomona były kruszone i obrabiane kamienie. Wiele na wpół obrobionych kamieni, które kiedyś być może były przewidziane do budowy świątyni, popękane i niewykorzystane, wyznaczają dziś drogę. Niektóre kamienie najwyraźniej dawały opór młotom, siekierom. Nie pozwalały się obrobić. Ten obraz uczy nas, że tak jak wówczas, za czasów Salomona, nie każdy kamień nadawał się do budowy świątyni. Tak i w obecnym wieku są i tacy, którzy odwracają się od powołania do świątyni Bożej. Mają wolność tak uczynić, ale lekceważenie tej łaski prowadzi ku własnej zgubie. Umiłowani w Chrystusie, pisał święty Paweł apostoł, bo kogo Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Czegóż zatem uczą nas doświadczenia i chłosty, karania, których dostępujemy od Boga? Po pierwsze, uczą miłości i współczucia dla bliźnich. Naukę tę pozostawił nam święty Paweł apostoł na przykładzie naszego Pana, kiedy w liście do Żydów w 2 rozdziale, a w wersetach 17-18 zapisał: dlatego On, Jezus, musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, przeto może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Aby w pełni zrozumieć drugiego człowieka, jego problemy. Trzeba w tym życiu przejść podobne doświadczenia. Nawet wśród ludzi tego świata czasami słyszy się takie zdanie, że głodnego nigdy nie zrozumie ten, kto zawsze był syty, prawda? Chorego, kto sam nigdy nie cierpiał. Ubogiego, kto sam nie zaznał biedy. A pogrążonego w smutku czy żałobie ten, kto sam nie utracił bliskiej mu osoby. Wówczas dopiero, kiedy sami przejdziemy doświadczenia, jesteśmy w stanie okazać głębię uczuć, wyrozumienie dla drugiego człowieka, okazać miłość i współczucie dla bliźnich. Po drugie, doświadczenia, chłosty, karania uczą nas cierpliwości i wytrwałości w służbie dla Pana. Wspomniał o tym święty Paweł apostoł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w wersetach 3 i 4 pisał tak. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. I święty Jakub apostoł w 1 rozdziale swego listu, a w wersetach 2 i 4 napisał. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, kiedy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. A więc cierpliwość i wytrwałość. Po trzecie, doświadczenia i chłosty karania, które są naszym udziałem, wyrabiają naszą pokorę. Uczył o tym święty Paweł apostoł na przykładzie swej własnej choroby, osoby, kiedy pisał do zboru w Koryncie. 2 list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 7-9. Abym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, aby mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie po trzykroć prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. Ale On powiedział do mnie, dosyć masz łaski mojej, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Stójmy więc umiłowani jak Mojżesz na górze Nebo, gdyż także i z nami twarzą w twarz obcuje Bóg. Ale pamiętajmy, że Mojżesz, chociaż nie powstał później w Izraelu prorok, z którym my tak bezpośrednio Bóg obcował, był mężem najpokorniejszym spośród wszystkich ludzi na ziemi. Ale tej pokory nauczyło go życie. 40 lat pobytu w Egipcie, 40 lat na pustyni i później był zdolnym, aby służyć Bogu. Mąż pokory. I po czwarte, umiłowani, doświadczenia, chłosty, karania wyrabiają nas, albo powiem inaczej, uczą nas posłuszeństwa. Pisał o tym święty Paweł apostoł i znowu wskazał na postać naszego Pana. List do Żydów, 5 rozdział, a werset 8. chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Chociaż czasami, kiedy czytamy ten zapis, to świadectwo świętego Pawła Apostoła wydaje nam się trudne i zaskakujące. Czyż Jezus musiał uczyć się posłuszeństwa tu, na ziemi? Czyż nie okazywał tego posłuszeństwa tam w niebie? Kiedy był twarzą w twarz z Bogiem. Jak zrozumieć sens słów apostoła świętego Pawła? Jezus był posłuszny. Tak wówczas, kiedy był w postaci Bożej, bo przecież inaczej Ojciec Niebiański nie poruczyłby mu tak wielkiego dzieła do wykonania. Ale być posłusznym, kiedy wokół odczuwa się błogosławieństwo, jest inną rzeczą, a być posłusznym, kiedy warunki nie są już tak sprzyjające. I dlatego ktoś kiedyś powiedział tak, że ci, którzy nie doświadczyli posłuszeństwa i nie nauczyli się wykonywać go w rzeczach trudnych, myślą, że słuchać jest rzeczą łatwą. Lecz abyś wiedział, co to jest posłuszeństwo, trzeba, abyś nauczył się wykonywać je w trudnych rzeczach. Bo wtedy, kiedy wszystko nam pasuje, kiedy wszystko nam sprzyja, nie jest to rzeczą aż tak uciążliwą. Objaw mi, Panie, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Nasz Pan Jezus Chrystus uczy o jeszcze jednej rzeczy. Tłumaczy nam, ludziom niedoskonałym, że poprzez cierpienia, doświadczenia, które są naszym udziałem, może mieć miejsce jeszcze jedna rzecz, że czasami sam Bóg Najwyższy objawia swe wielkie dzieła, swój zamysł względem świata, względem człowieka, a przez to tak Ojciec, jak i Syn dostępują należnej czci i uwielbienia. W 9 rozdziale Ewangelii według świętego Jana mamy zapisane wydarzenie, które jest przykładem, w jaki sposób Bóg poprzez doświadczenia, poprzez utrapienie objawia swoje dzieła. A Jezus, przechodząc, ujrzał ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Wielkie nieszczęście, które spotkało tego człowieka. No nie wiem, czy może być większe doświadczenie niż być ślepym od urodzenia. Niektórzy powiadają, że może, jeżeli ktoś ma odjęty umysł, że to być może jest większe doświadczenie jeszcze dla człowieka. Ale pominąwszy to doświadczenie, to chyba nie widzieć od urodzenia jest bardzo trudno. I dlatego nie dziwimy się, że kiedy uczniowie przechodząc zauważyli człowieka, który od urodzenia był ślepy, to zadali tak Jezusowi pytanie: objaw nam, Panie, kto tu zawinił? Czy ten człowiek zgrzeszył? Czy może na nim odbiło się życie jego rodziców? A Jezus powiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale aby na nim objawiły się dzieła Boże. Czyli inaczej, to nieszczęście, utrapienie, doświadczenie, które dotknęło tego człowieka, miało służyć Bogu, bo na nim w słusznym czasie miały objawić się Pańskie dzieła. Jezus odjął ślepotę z jego oczu. A werset 14, 9 rozdziału Ewangelii według świętego Jana pozwala nam zrozumieć sens wypowiedzi Jezusa, aby na nim objawiły się dzieła Boże. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. W symbolice biblijnej sabat może nam przedstawiać tysiącletnie Królestwo Chrystusowe i jego dzieło, o czym przekonują nam liczne zapisy Pisma Świętego. W artykule Zakon uwielbiony i uczyniony sławnym, zamieszczonym w Straży roku 1945 w numerze 5, czytamy w związku z tym taką myśl. Jest jeszcze dalsze znaczenie sabatu jako odniesienie do tysiącletniego dnia, a wówczas ludzkość będzie odpoczywać od szatana, grzechu, od wszelkich prześladowań, udręczeń, trudności obecnego czasu. I cała ludzkość będzie mieć sposobność wejść do tego odpocznienia. A więc, aby na nim objawiły się dzieła Boże. Jeszcze jeden przykład. Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział, a wersety 1-4, gdzie czytamy, że nadszedł czas, kiedy zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, a jej brat to właśnie zachorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć. I znowu zapytujemy, jaki sens miała wypowiedź Jezusa i jakie znaczenie miało to wydarzenie? A Jezus tłumaczy: ale na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I to zbraterstwo nie będziemy szerzej komentować. Powiem tylko tyle, że stojąc u grobu Łazarza, Jezus również tam wskazał na wielkie dzieło przyszłego wieku. Kiedy głos Łazarzu wynić, usłyszy cały rodzaj ludzki i będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I cała ludzkość, tak jak wówczas za czasów Jezusa tu na ziemi Marta, będzie oglądać chwałę Bożą. Dlatego, umiłowani, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przychodzicie. Nawet te do końca przez nas ludzi niezrozumiałe. Albowiem może w ten sposób w nas objawiają się Pańskie dzieła. I może w ten sposób Bóg jest uwielbiany. Umiłowani w Chrystusie braterstwo. Czas kończyć nasze rozważania. Mąż Boży Hiob, ten, tak jak wspomnieliśmy, któremu sam Bóg Najwyższy wydał tak wspaniałe świadectwo, że nie masz mu równego na ziemi, albowiem mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Ten mąż wołał w uciśnieniu swoim: objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, gardzisz? Biblia Gdańska powiada: odrzucasz tworem swoich rąk? I drodzy braterstwo, kończąc ten temat, chciałbym, abyśmy, rozchodząc się z tego miejsca, ci, którzy są bardzo doświadczani, którzy rzeczywiście niejedną noc trawią na modlitwach, ci, którzy są mniej doświadczani, ci, którzy są może póki co wolni od wszelkich doświadczeń, pytanie, czy to też jest szczęście? Abyśmy wszyscy pamiętali na słowa pociechy, jakie pozostawił nam święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, a 13 wersecie. Że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało wasze siły. Ale Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale co zrobi? Z pokuszenia daje wyjście, abyście mogli je znieść. I drodzy braterstwo, w tych doświadczeniach pamiętajmy wspólnie i wy, i pewnie ja, na słowa obietnicy, jakie pozostawił nam święty Jakub Apostoł, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, co zrobi? Weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Co daj Boże, amen.